Parę RFI, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia technicznego, realizujący naszą audycję Grażyna Chmurska i technik Pablo. Serdecznie Państwa witamy we wtorek 18 marca. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dziś z udziałem Marka Brzezińskiego, Sylwii Gips i Agnieszki Kumor, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego, kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika. RFI. Chiny zapewniają, że opanowały całkowicie sytuację w Tybecie. Władze w Pekinie nasiliły jeszcze propagandową kanonadę przeciwko, jak to określają, klice Dalaj Lamy, która celowo rozpętała zamieszki, ich zdaniem, aby storpedować Igrzyska Olimpijskie. Duchowy przywódca Tybetu gotów jest zaś ustąpić, jeśli sytuacja w Tybecie wymknie się spod kontroli.
Rząd tybetański na uchodźstwie podał, że we wtorek w zamieszkach, do jakich doszło w położonej w północno-zachodniej części Chin prowincji Gansu od północy graniczącej z Mongolią, 19 osób zostało zastrzelonych w starciach z chińską policją. To samo źródło podało, że z kolei w Lhasie w ubiegłym tygodniu zginęło 80 osób. Władze w Pekinie utrzymują, że ofiar jest 13 i że wszystkie to niewinne osoby cywilne. Turyści zachodni, którym udało się wydostać z Lhasy, powiedzieli agencji AFP po przybyciu do stolicy Nepalu, do Katmandu, że na własne oczy widzieli, jak Tybetańczycy bili i kamieniowali Chińczyków oraz palili należące do nich sklepy. Nie brakowało i takich sytuacji, w których starsi wiekiem Tybetańczycy ratowali Chińczyków przed linczem z rąk tybetańskiej młodzieży. Według niej obecność Chińczyków w Lhasie to główna przyczyna nieszczęścia Tybetu i niszczenia jedynej w swoim rodzaju kultury tybetańskiej. Tymczasem organizacje działające na rzecz niepodległości Tybetu, Free Tibet z siedzibą w Londynie oraz Students for a Free Tibet przedstawiły zdjęcia zrobione w czasie zamieszek. Na fotografiach widać, jak żołnierze i policjanci chińscy mordują uczestników akcji protestacyjnych. Students for a Free Tibet, którzy mają swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych i w Indiach, donoszą o zamieszkach, jakie miały miejsce także w prowincji Sichuan, w tej części, która jest zamieszkała przez Tybetańczyków. Przebywający na wygnaniu w Indiach Dalaj Lama zapowiedział, że ustąpi ze stanowiska przywódcy Tybetańczyków, jeśli w ich ojczyźnie nasili się spirala przemocy. W samej stolicy Tybetu, w Lhasie, sklepy i szkoły w chińskiej części miasta zostały dzisiaj otwarte. Niemniej na ulicach z rzadka widzi się przechodniów. Przede wszystkim Tybetańczycy starają się nie wychodzić z domów. Z kolei Stare Miasto wokół klasztoru Dzoghang, duchowego centrum Lhasy i zarazem miejsce najbardziej dramatycznych zamieszek, do jakich doszło tam w ubiegłym tygodniu, znajduje się pod wyjątkowo silną kontrolą chińskiej policji i służb bezpieczeństwa. Tymczasem we wtorek około 1000 osób manifestowało w Lozannie przed siedzibą MKOL-u, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, domagając się potępienia komunistycznych Chin za ich brutalne rozprawienie się z protestującymi Tybetańczykami. Wzywano przewodniczącego MKOL, Jacques'a Roga, do przerwania milczenia w sprawie postawy komunistycznych Chin, gospodarza zbliżających się Igrzysk Olimpijskich. Panie Rog, pańskie milczenie zabija Tybetańczyków, krzyczeli uczestnicy demonstracji, która w przeciwieństwie do manifestacji zorganizowanej w weekend w Zurichu, kiedy to policja użyła gazów łzawiących, przebiegała pokojowo. Pod adresem MKOL-u sypią się głosy krytykujące organizację za jej bierność wobec wydarzeń na Tybecie. Szwajcarski Komitet Olimpijski domaga się od MKOL-u publicznego zajęcia stanowiska w sprawie wydarzeń w Tybecie. Organizacja International Tibet Support Network zażądała od MKOL-u zmiany trasy, jaką po Chinach będzie niesiony znicz olimpijski. Chodzi o to, aby ominął on Tybet, Sichuan, Gansu i Chiang Kai. Z kolei w Berlinie przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gerd Pöttering uważa, że Unia Europejska nie powinna wykluczyć możliwości bojkotu igrzysk w Pekinie. Co więcej, przywódcy państw Unii, którzy planowali udział w ceremonii otwarcia igrzysk, powinni się nad tym poważnie zastanowić. Zdaniem Pötteringa Europejczycy nie mogą przymykać oczu na to, co się dzieje w Tybecie i powinni skierować zdecydowany sygnał w tej sprawie w kierunku władz komunistycznych Chin.
Dodajmy jeszcze, że belgijska policja użyła gazów łzawiących do rozpędzenia manifestantów przed misją Chin Ludowych przy Unii Europejskiej w Brukseli. A przed ambasadą Chin w Paryżu odbyła się też dziś demonstracja z udziałem 8 deputowanych francuskiej lewicy i prawicy. Tu Paryż, Radio France International. Nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie tarczy antyrakietowej ani co do przyszłości traktatu START, nawet jeśli Amerykanie złożyli poważne i użyteczne propozycje, stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow po spotkaniu z Condoleezą Rice i Robertem Gatesem. Strona amerykańska komentowała moskiewskie rozmowy w tonie bardziej optymistycznym, uznając je za produktywne. Amerykański sekretarz obrony był wczoraj zdania, że porozumienie w sprawie tarczy uda się osiągnąć jeszcze przed końcem kadencji Busha. Sekretarz stanu Condi Rice rozmawiała już w poniedziałek na ten temat z prezydentem elektem Dmitrem Miedwiediewem. Opisała go następnie jako wielce kompetentnego w sprawach międzynarodowych i zdecydowanego zintegrować Rosję ze światową gospodarką, lecz trzymającego się twardo dotychczasowej linii w polityce zagranicznej. We wtorek pani Rice spotkała się w rezydencji ambasadora USA w Moskwie z kilkoma przedstawicielami opozycji, jak szef liberalnej partii Jabłoko Grigorij Jawliński czy były deputowany Władimir Ryszkow. Ale nieobecni byli najostrzejsi krytycy putinowskiej władzy Garry Kasparow i były premier Michał Kasjanow. Nie zaproszono także czołowych obrońców praw człowieka, w czym Tatiana Łochina z organizacji Human Rights Watch, którą pani Rice przyjęła, była przed rokiem, widzi niepokojące ją przesłanie pod adresem rosyjskiego rządu. To dla mnie wielki zaszczyt zwracać się do Knesetu, powiedziała po hebrajsku kanclerz Angela Merkel, kontynuując już po niemiecku. My, Niemcy, głęboko wstydzimy się za Shoah. Schylę czoła przed jego ofiarami, przed tymi, co przeżyli i tymi, którzy pomogli im przeżyć. Niemcy pozostaną na zawsze partnerem i prawdziwym przyjacielem Izraela, mówiła jeszcze pani kanclerz, pierwszy szef niemieckiego rządu występujący w Knessecie od chwili powstania żydowskiego państwa. Wcześniej, w ostatnim dniu swej trzydniowej wizyty w Izraelu, pani Merkel rozmawiała z prezydentem Szymonem Peresem koło Dżeninu na zachodnim brzegu Jordanu na temat izraelsko-palestyńskiego projektu Doliny Pokoju, jak miałby się nazywać zlokalizowany w przyszłości w tym miejscu park przemysłowy, który Niemcy gotowe są sfinansować.
Po 9 miesiącach niepewności w Belgii zaświtała nadzieja na przezwyciężenie kryzysu politycznego, którego korzenie wyrastają z niechęci etnicznych między Flamandami a Walonami. Politykom belgijskim z 5 partii, 2 flamandzkich i 3 walońskich, reprezentujących spektrum od socjalistów po liberałów, udało się wypracować kompromis, dzięki któremu możliwe jest powstanie rządu, co może nastąpić jeszcze w tym tygodniu. We czwartek stery rządu będzie mógł przejąć reprezentujący flamandzkich chrześcijańskich demokratów Yves Leterme. Porozumienie dotyczy spraw gospodarczych, społecznych i wymiaru sprawiedliwości i jest na tyle umiarkowane w swojej formie, że jest do zaakceptowania dla wszystkich. Wielką niewiadomą jest sprawa finansowania programu reform, jakie stawia przed sobą rząd koalicyjny. Główną zmianą jest nieobecność w nowym gabinecie ustępującego premiera flamandzkiego liberała Guy Verhofstadta, który po 9 latach rządów opuszcza belgijską scenę polityczną, ciesząc się rekordową popularnością. Jednym ze spornych problemów jest sprawa wizji przyszłej Belgii. Flamandowie stanowiący 60% ludności królestwa chcą dla siebie daleko idącej autonomii. Walońska część Belgów widzi swój kraj jako federację istniejącą w obecnej formie.
A teraz jeszcze pozostałe wiadomości dziennika z Paryża na falach RFI. Zabierając po raz pierwszy głos na 2 dni po dotkliwej klęsce rządzącej prawicy w wyborach samorządowych we Francji, prezydent Nicolas Sarkozy oświadczył, że zamierza kontynuować politykę niezbędnych dla kraju reform, jak powiedział. Na wtorek zapowiedziano drobne retusze w rządzącej ekipie, zwłaszcza w otoczeniu prezydenta. Opozycja uważa, że Sarkozy nie wyciągnął żadnych wniosków z wyborczej porażki i fatalnych dla nich sondaży. Strajkowała dziś we Francji, według związków zawodowych, ponad połowa nauczycieli gimnazjalnych i licealnych w proteście przeciwko likwidacji miejsc pracy w edukacji narodowej. Ministerstwo twierdzi, że w południe strajkowało 24% ciała pedagogicznego. Sąd apelacyjny w Paryżu zgodził się na wypuszczenie z aresztu, lecz pozostawienie pod ścisłym policyjno-sądowym nadzorem młodego maklera banku Société Générale, Jérôme'a Kerviela, któremu udało się puścić z dymem 4,9 miliarda euro. Kerviel siedział od 8 lutego. Po fatalnym poniedziałku światowe giełdy we wtorek się uspokoiły, a nawet poszły w górę, wstrzymując oddech przed nową decyzją amerykańskiej rezerwy federalnej, która ogłosić powinna lada moment kolejne obniżenie podstawowej stopy procentowej, być może nawet o 1% na kredyty udzielane wielkim bankom. Ta stopa i tak już jest bardzo niska, 3%, i margines działań instytucji finansowych coraz bardziej się kurczy, co nie napawa specjalistów rynku szczególnym optymizmem. Amerykański sekretarz skarbu Henry Paulson przyznał zresztą we wtorek, że amerykańska gospodarka przeżywa mocny spadek, ale podobnie jak prezydent Bush, nie chciał mówić jeszcze o tym, o czym wszyscy inni mówią, a mianowicie o recesji. W pilnie strzeżonej zielonej strefie w Bagdadzie rozpoczęła się konferencja na temat pojednania narodowego. Premier Iraku Nuri al-Maliki wezwał wszystkie siły polityczne w kraju do zarzucenia sporów, lecz jego apel częściowo padał w próżnię, gdyż główne ugrupowania sunnickie na czele z grupą parlamentarną Front Zgody konferencję na razie zbojkotowały. Front się obraził, gdyż zaproszenie wysłano do członków indywidualnie, a nie do grupy w całości. Trudne są początki demokracji. W nalocie powietrznym sił międzynarodowych w prowincji Helmand na południu Afganistanu zginąć miało w poniedziałek, wedle różnych źródeł cytowanych przez Reutersa, kilkadziesiąt osób, w większości cywilów. Rzecznik NATO w Kabulu przyznał, że sojusz dokonał nalotu, lecz ofiarami wedle niego miało być około tuzina talibów jadących trzema pojazdami. Mieszkańcy miasta Sangin podają całkiem inną wersję wydarzeń. Bomby spaść miały na miejsce piknikowe, gdzie zwykło się uprawiać tradycyjne afgańskie sporty. W wieku 54 lat zmarł brytyjski reżyser filmowy Anthony Minghella, którego film Angielski pacjent zdobył rekordową liczbę 9 na 12 Oscarów. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Sylwia Gibbs i Agnieszka Kumor.
Zainteresowania wtorkowej prasy porannej są bardzo rozmaite. Dziennik Le Figaro, La Croix i Le Parisien Aujourd'hui en France komentują na czołówkach powyborczą sytuację we Francji, Les Echos i Libération, kryzys na rynkach finansowych. Wszystkie gazety piszą jednak o sytuacji w Tybecie i w Kosowie. Ekonomiczny dziennik Les Echos pisze wręcz o groźbie katastrofy w sektorze bankowym i o groźbie załamania się międzynarodowego systemu walutowego. Aby je zażegnać, władze amerykańskie zmobilizowały się. Po spotkaniu z prezesem Amerykańskiej Rezerwy Federalnej prezydent Bush przyznał, że gospodarka Stanów Zjednoczonych przeżywa ciężkie chwile. Obok informacji Les Echos publikuje rozmowę z dyrektorem studiów ekonomicznych Antonem Brenderem, który twierdzi, że amerykańska rezerwa federalna reaguje za wolno, a władze publiczne niedostatecznie na objawy kryzysu spowodowanego ryzykownym kredytem. Ale, mówi ekspert, gospodarka amerykańska jest niesłychanie odporna. Zdaniem Libération, Biały Dom i Rezerwa Federalna rozpoczęły wyścig przeciwko panice, która jest najgorszą z możliwych plag na rynkach finansowych. Panika rodzi bowiem panikę. Intencje ratowników są chwalebne, ale także rozpaczliwe i być może spóźnione. Przejęcie za grosze jednego z największych banków amerykańskich, Bear Stearns, ofiary kredytów subprimes, nie umocniło zaufania, lecz przeciwnie, obawy inwestorów co do wypłacalności banków. Ciągle na łamach Libération można przeczytać kronikę Bernarda Getty, znawcy spraw wschodnich, na temat Paktu Północnoatlantyckiego i Rosji. Ukraina i Gruzja chciałyby, aby NATO uchyliło im przynajmniej drzwi. Dwa tygodnie przed szczytem w Bukareszcie członkowie NATO wahają się i są podzieleni. Prawdopodobnie nie powiedzą ani tak, ani nie. NATO zastanawia się, podczas gdy dla Ukrainy i Gruzji jest to sprawa pilna, sprawa bezpieczeństwa. Rosja molestuje, zamyka i otwiera na przemian kurek gazociągu, popiera secesyjną Abchazję i Osetię Południową. Ameryka i Europa wahają się, gdyż przynależność Gruzji i Ukrainy do NATO wynika z innych racji niż wymogi stabilności międzynarodowej. Jak zareagowałaby Rosja? Byłoby jej bardzo łatwo postawić na rozpad Gruzji i Ukrainy, popierając bądź secesyjne republiki, bądź opozycję wewnętrzną, bądź obie. NATO musiałoby na to pozwolić lub bronić swych członków, ryzykując rozpętaniem groźnego mechanizmu. Rosja mogłaby także rozpalić ogień na Bałkanach i utrudniać wysiłki dyplomatów w kwestii irańskiego arsenału nuklearnego. Świat nie potrzebuje nowej zimnej wojny. Co robić w takim razie? Pyta Bernard Guetta, były korespondent dziennika Le Monde w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku, kiedy powstawała Solidarność. Zgodzić się na protektorat Rosji nad jej byłym imperium, czy przyznać jej de facto prawo weta w kwestiach rozszerzania NATO, a nawet Unii Europejskiej? Zaniepokojeni Czesi, Polacy i narody bałtyckie utworzyliby szybko amerykański blok wewnątrz Unii Europejskiej, co by jej bynajmniej nie umocniło. Wyjście z impasu jest możliwe, czytamy dalej w Libération. proponując Rosji neutralność jej byłych republik gruzińskiej, ukraińskiej, także mołdawskiej w zamian za porozumienie o stabilności i współpracy w Europie. Autor komentarza Bernard Guetta podsumowuje. Zamiast zaogniać stosunki z Rosją, rozszerzając się aż do jej granic, Pakt Północnoatlantycki powinien wziąć pod uwagę neutralność Ukrainy i Gruzji, ich, w cudzysłowie, finlandyzację. Dziennik Le Figaro poświęca dwie bite strony Tybetowi. Ten kryzys wyraża nie tyle nadzieję, co rozpacz Tybetańczyków, mówi ekspert w dziedzinie azjatyckiej François Godemont. Rozpacz i utratę tożsamości wskutek nacisku imigracji chińskiej. Natomiast protesty mnichów są ruchem polityczno-religijnym. Rozmówca Le Figaro uważa, że bojkot Igrzysk Olimpijskich w Pekinie byłby może satysfakcją dla umysłów, ale jego efekty byłyby raczej abstrakcyjne. Jest jednak różnica między bojkotem a pełnym poparciem. Przywódcy państw zachodnich mogliby na przykład odmówić uczestnictwa w inauguracji igrzysk, gdyby kryzys w Tybecie przedłużył się. Francuski filozof André Glucksmann, były obrońca wietnamskich Boat People, też nie jest rzecznikiem bojkotu, chociaż, mówi, w 1980 roku bojkot Igrzysk Olimpijskich w Moskwie przez Stany Zjednoczone, Francję i 48 innych krajów, aby zaprotestować przeciwko inwazji ZSRR na Afganistan, pomógł dysydentom. Ale niewiele krajów gotowych jest bojkotować Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Chiny są w pełnym rozkwicie gospodarczym w przeciwieństwie do ZSRR. Ta dyktatura będzie widmem XXI wieku. Glucksmann proponuje na razie wszcząć kroki, aby uzyskać od władz chińskich zgodę na utworzenie Międzynarodowej Komisji Śledczej w sprawie Tybetu i uwolnienie wszystkich manifestantów. Jeśli nie da się tego osiągnąć przed igrzyskami, wtedy będzie można mówić o bojkocie. Czytamy na łamach dziennika Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Na pierwszej stronie popołudniowego dziennika Le Monde doniesienie z sądu w Dijon, do którego wpłynęła niecodzienna prośba. Chantal Sibir, 52 lata, poprosiła wymiar sprawiedliwości o udzielenie jej nadzwyczajnego zezwolenia na aktywną pomoc lekarską w skróceniu jej cierpień. Pani Sibir od wielu lat chora jest na rzadką odmianę raka mózgu, który powoduje okropne zniekształcenie twarzy i oka, jak również niewyobrażalne cierpienia chorej. Pragnie ona dziś jednego, świadomie wybrać moment śmierci w gronie najbliższych. Wydając w poniedziałek orzeczenie odrzucające jej prośbę, sędzia podkreślił, że z ludzkiego punktu widzenia jest ona w pełni zrozumiała, a degradacja stanu chorej zasługuje na jak najwyższe współczucie. Jednakowoż w świetle obecnie panującego we Francji prawa oraz w imię etyki lekarskiej, która nie daje lekarzowi prawa umyślnego wywołania śmierci, sąd może jedynie tę prośbę odrzucić. Panujące we Francji prawo nie zezwala lekarzom na pomoc w sprowokowaniu śmierci lub towarzyszenie choremu w jej wywołaniu, czyli tak zwane asystowane samobójstwo. Ustawa o końcu życia z 2005 roku, ustawa zwana ustawą Leonettiego, od nazwiska deputowanego, który ją opracował, pozwala lekarzom zaniechać uporczywej terapii, sztucznego odżywiania lub oddychania, wobec osoby pogrążonej w śpiączce, bez której to terapii osoba ta niechybnie umrze. Nie odnosi się ona jednak do osób nie będących u kresu życia, aczkolwiek chorych na nieuleczalną chorobę, które z pomocą lekarza chcą świadomie położyć kres swemu życiu. Wyjaśnia pani Frédérique Dreyfus-Netter, profesor z Uniwersytetu Paris V René Descartes i członek francuskiego konsultacyjnego komitetu etyki. Czy należy w takim razie zmienić prawo, by taką możliwość uzyskały? Tylko francuski parlament może o tym zadecydować. Sprawa nie jest jednak tak łatwa, jak się na pozór wydaje. Opinii w tej mierze jest wiele i sam kodeks prawny nie wystarczy. Wzajemnemu oddziaływaniu na siebie prawa i sumienia właśnie poświęcony został wstępniak Le Monde. Przypadek Chantal Sibir po raz kolejny wywołał we Francji debatę publiczną na temat eutanazji. Jednak miast poddawać się emocjom związanym z tą sprawą powinniśmy pamiętać, pisze autor wstępniaka, że dotyczy ona kwestii podstawowych. Gdzie położyć granicę między życiem a śmiercią, między wolnością chorego a obowiązkiem lekarzy, między radykalnym żądaniem zmiany prawa a kolektywną refleksją nad tym, by pozwolić choremu umrzeć. Czy należy wprowadzić eutanazję? Najpierw powinniśmy lepiej poznać ustawę z 2005 roku, gdyż daje ona wiele precyzyjnych odpowiedzi tak lekarzom, jak pacjentom i ich rodzinom. Z drugiej strony należy jak najszybciej odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są jej granice i jakich problemów ona nie rozwiązuje. Tylko wówczas będziemy mogli sobie odpowiedzieć na pytanie, czego jej brakuje. Drobiazgowa i rzetelna praca deputowanych nad ustawą Leonetti'ego wskazuje drogę, jaką powinni pójść oni, jeśli okaże się, że potrzebne jest nowe prawo. Najgorsze, co mogłoby nas spotkać, to uchwalenie tak ważnej ustawy w duchu rozgorączkowania i emocji. Skoro żądamy od rządu rozwagi w sprawie niebezpiecznych recydywistów, to nie możemy mu zarzucać, że zachowuje się tak samo w przypadku eutanazji.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie?
Marek Brzeziński.
Sprawa ratyfikacji traktatu lizbońskiego przez Polskę znalazła się w impasie. Takiego zdania jest komentujący ten problem dla Agence France-Presse Stanisław Waszak, który podkreśla, że doszło do tego w wyniku próby sił między prezydentem Lechem Kaczyńskim i reprezentowaną przez niego partią PiS, a ugrupowaniem skupionym wokół premiera Donalda Tuska. Zarówno prezydent, jak i były szef rządu Jarosław Kaczyński oskarżają premiera Tuska, że chce on przyjąć kartę praw podstawowych. Tymczasem Polska, podobnie jak Wielka Brytania, wynegocjowały ustępstwo ze strony Unii Europejskiej w tej sprawie. Bracia Kaczyńscy przedstawiają kartę jako zagrożenie dla moralności i dla suwerenności Polski. PiS domaga się gwarancji prawnych, że ustępstwo zostanie uszanowane. W przeciwnym razie, wobec braku takiego zabezpieczenia, bracia Kaczyńscy grożą blokadą traktatu lizbońskiego. AFP podkreśla, że głosy PiS są niezbędne do ratyfikacji dokumentu, który ma odblokować patową sytuację, w jakiej znalazła się Unia Europejska, która, aby nie pracować na jałowym biegu, musi wprowadzić reformy instytucjonalne. Bracia Kaczyńscy jeszcze raz sięgnęli po kartę zagrożenia ze strony Niemiec, z której tak chętnie wcześniej korzystali. Tym razem sieją niepokój, twierdząc, że niektóre zapisy w karcie praw podstawowych stanowić mają dla Niemiec furtkę prowadzącą do roszczenia sobie odszkodowań od państwa polskiego za dobytek obywateli niemieckich pozostawiony na zamieszkiwanych przez nich terenach, które w wyniku podziałów Europy po II wojnie światowej znalazły się w obrębie granic Rzeczypospolitej. Według Jarosława Kaczyńskiego karta może służyć do podważania prawa Polaków do własności w północnej i zachodniej części Polski. Zdaniem byłego szefa rządu polskiego wystarczy do tego precedens jednego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Według prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyjęcie karty przez Polskę może ją postawić w sytuacji, w której będzie zmuszona do uprawomocnienia małżeństw homoseksualnych. We wtorek prezydent Lech Kaczyński przedstawił w Sejmie swoją propozycję prawa zezwalającego na ratyfikację traktatu lizbońskiego. Zawiera ono ograniczenia prawne uniemożliwiające wprowadzenie jakichkolwiek zmian stanowiska Polski wobec zapisów znajdujących się w traktacie. Na zmianę musiałyby wyrazić jednogłośnie zgodę Sejm, Senat, rząd i prezydent Rzeczpospolitej. Według liberałów i prawników projekt prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest niezgodny z konstytucją Polski. Projekt prezydencki jest kontrodpowiedzią na wcześniejszą propozycję rządu Donalda Tuska, która przewiduje ratyfikację traktatu przez Sejm i Senat. Donald Tusk nie wyklucza także możliwości zorganizowania referendum. Niemniej rząd chciałby uniknąć tej ewentualności kosztownej, czasochłonnej i ryzykownej z punktu widzenia ratyfikacji traktatu. Według badania opinii publicznej 3/4 Polaków opowiada się za ratyfikacją traktatu lizbońskiego. Tylko 7% jest temu przeciwne, a 18% nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania. Premier Donald Tusk krytycznie odniósł się do stanowiska PiSu i polityki prowadzonej w sprawie ratyfikacji przez braci Kaczyńskich, określając ich postawę jako manifestację antyeuropejską. Jego zdaniem ratyfikowanie traktatu lizbońskiego umocni pozycję Polski w Unii Europejskiej. Tusk zapewnia, że dlatego zrobi wszystko, aby Polska traktat przyjęła. Premier Tusk dodał, że wywoływanie takiej awantury o antyeuropejskim charakterze, jak to robi PiS, nie sprzyja budowie silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej i na świecie. Według Tuska straszenie Polaków, że Unia Europejska to zagrożenie ze strony Niemców i homoseksualistów, jest wręcz niemądre i nieprzyzwoite. Premier dodał, że wyrządza ono szkody Polakom i fatalnie wpływa na wizerunek Polski na świecie. Niedługo na szczycie w Bukareszcie prezydent Lech Kaczyński ma w imieniu Polski optować za przyjęciem Gruzji i Ukrainy do przedsionka NATO. Według Tuska stanowisko prezydenta Kaczyńskiego w sprawie ratyfikacji traktatu lizbońskiego nie ułatwia zadania, podobnie jak nie ułatwi negocjacji dotyczących emisji dwutlenku węgla, a to są negocjacje o miliardy euro. Bardzo ostro określił stanowisko braci Kaczyńskich, cytowany przez AFP minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. autorski, który nazwał postawę prezydenta i byłego premiera mieszanką ignorancji i tradycyjnej paranoi polskich eurofobów. Zdaniem obserwatorów niespodziewany opór partii braci Kaczyńskich, którzy negocjowali przecież traktat lizboński, wynika z chęci wykorzystania spraw unijnych, aby umocnić swoją pozycję w kraju. Ostatnie sondaże były dla nich niekorzystne. PiS chce przejąć elektorat partii Samoobrona i Liga Polskich Rodzin, wyeliminowanych z Sejmu. Chce też podbić słuchaczy Radia Maryja, broniąc wartości chrześcijańskich i strasząc kartą praw podstawowych. Według ostatnich sondaży rządząca Platforma Obywatelska Donalda Tuska cieszy się 60% poparciem. PiS wspiera 23% Polaków. Z Wilna napłynął apel do Lecha Kaczyńskiego wystosowany przez prezydenta Waldasa Adamkusa, który wezwał przywódcę państwa polskiego do złożenia podpisu pod dokumentem ratyfikującym traktat lizboński. Litwa zamierza ratyfikować traktat w maju. Traktat zastąpił konstytucję europejską odrzuconą przez Francję i Holandię w 2005 roku. Prezydent Adamkus podkreślił, że Unia Europejska nie może sobie pozwolić na ponowne znalezienie się w sytuacji patowej. Adamkus zaznaczył, że Unia ma kapitalne znaczenie dla przyszłości całego kontynentu i dlatego ma nadzieję, że Polska nie będzie przeszkodą w budowie nowej Europy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Kto kochał błoto w literaturze polskiej? Stefan Żeromski. Młodzieży przypominam, że to był pisarz polski, nieprzeciętny człowiek. Przypomnienie to wydaje mi się konieczne, ponieważ przekonałem się z bólem i wielokrotnie, że przynajmniej znaczna część pokolenia 30-latków o wielu mądrych i dobrych polskich pisarzach nigdy nie słyszała, nie mówiąc już o lekturze ich dzieł. Z lekturą w ogóle coraz gorzej. Markiz de Custine skarżył się w Rosji w roku 1839, że od czasu, kiedy wszyscy nauczyli się pisać, sztuka lektury bardzo podupadła. Już wtedy, a dzisiaj lepiej nie mówić. Nikt już prawie nie czyta, za to każdy wie, co ma go zachwycać. Kto czytał Błoto paryskie? Uczony chemik, co wymyślił stare nowe świece, dziekan Wydziału Medycznego Akademii Paryskiej Eugeniusz Chevreul. 7 maja 1830 roku Chevreul napisał do prefekta Paryża raport proszący o wydanie zezwolenia na kłus w mieście. Uczony nie chciał wcale, by kawalerowie i damy cwałowały bulwarami wierzchem. Zwracał się do prefekta w interesie publicznym. Pobrał mianowicie niedawno próbkę błota z Rimu w Tar i stwierdził niezbicie, że miastu grozi kolejny pomór. Głównie z powodu wozów transportujących trupy, często w stanie dekompozycji do kostnicy akademii, w celach naukowych i na cmentarz. Zaprzęgą i powozą w mieście Paryżu kłus wzbroniony był surowo. Chevreul zwracał grzecznie uwagę władzom, że powolny ruch wozów wyładowanych tak niebezpieczną dla zdrowia zawartością pogarsza znacznie jakość powietrza. Wóz transportujący nieboszczyków przeznaczonych na sekcję zwłok zatrzymuje się po wielokroć. Woźnica musi schodzić z kozła i maszerować na piechotę koło pojazdu. Na wozie znajdują się bądź trupy w stanie rozkładu, bądź szczątki wywożone na cmentarz. Zaprzęg taki winien się poruszać odpowiednio szybko, a dotychczasowe nakazy powolnego powożenia powodują, że ten zbiornik gnilny cyrkuluje zbyt długo po paryskich ulicach. Ośmielam się ponadto prosić, by zechciał pan prefekt łaskawie udzielić woźnicy zezwolenia pozostawania na koźle w czasie jazdy na wzór powożących praczy i bieliźniarzy, cieszących się już od pewnego czasu z takowego przywileju pana prefekta. Chopina w listopadzie 1831 roku uderzył w Paryżu nade wszystko hałas, harmider, wrzawa i błoto. Błoto wszechobecne i jakby bulgoczące, zapowiadające kataklizm. W pierwszej połowie lat 30. obraz Paryża w literaturze francuskiej zaczął się powoli zmieniać. Wizję miasta otchłani, miasta labiryntu, przenikającą pisanie Retifa i Merciera, zaczęło zastępować wyobrażenie miasta jako pola walki, wulkanu, nieobejmowalnego chaosu. Błoto paryskie odegrało w tej wizji rolę plugawej lawy. W roku 1830 Charles de Forster, dżentelmen w każdym calu, opisywał pola elizejskie jako gigantyczną kloakę, w którą łacno wsiąka trzewik. Champs-Élysées to już były przedmieścia zaciskające się wokół wyprodukowanego centrum, przedmieście, na którym błoto grząskie i jędrne, wylasowane, głębokie, jakby się stąpało po świeżo zaoranym polu. Czy przez błoto mogła upaść monarchia świeżo upieczonego króla Épicierów? Moim zdaniem mogła, skoro Aponi zanotował scenę kompromitacji Ludwika Filipa 22 grudnia 1831 roku. Monarcha szedł w towarzystwie kamerdynera lub jednego z współbiesiadników na piechotę z przyjęcia w Neuilly przez pole elizejskie, żeby pokazać, jaki z niego postępowiec. Stary paltot, stary kapelusz, parasol przewieszony przez ramię, wszystko zabłocone i ufajdane i mokre aż po krzyże. Szedł przez ogród tuleryjski w tym paradnym stroju, kłaniając się na lewo i na prawo przechodzącym, by zwrócić na siebie uwagę, lecz ci nie tylko oddawali mu ukłonu, ale głośno kpili ze śmiesznej tej parady, która zupełnie chybiła zamierzonego celu przypodobania się ludowi. Królestwo za błoto, zły interes. Błoto paryskie posiadało podobno właściwości lecznicze. Taka wieść krążyła po mieście zgodnie ze starą zasadą, zdemaskowaną dopiero przez niczego, że jak nie można wroga pokonać, to trzeba go pokochać. Jean-Antoine Chaptal, hrabia de Chanteloup, chwalił błogosławiony wpływ paryskiego błota na schorzenia rozmaite, między innymi na flegmy, infekcje i kaszle płucne. Słowacki lub Chopin nie stosowali paryskiego błota na gruźlicę ze względów estetycznych. Błąd. Powiał wiatr południowy i w płynne błoto zamienił stosy śniegu uzgarniane wzdłuż chodników. Czy tak pisał Chopin o Paryżu? Nie, tak pisał Żeromski o Warszawie.
W środę 19 marca o godzinie 20 w sali Le Grand Rex przy bulwarze Poissonnière w drugiej dzielnicy Paryża odbędzie się nadzwyczajny koncert polskiego kompozytora Zbigniewa Preissnera, autor muzyki do najsłynniejszych filmów Krzysztofa Kieślowskiego, Podwójnego życia Weroniki i Trzech kolorów, zaprezentuje swe najnowsze dzieło Silence, Night and Dreams na orkiestrę, chór i solistów. Bilety na koncert można nabyć w księgarniach Fnac oraz w sklepach Carrefour i Géant.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Stefan Schoss, klarnecista i saksofonista w jednej osobie, wydał pod koniec ubiegłego roku płytę, o której jeszcze nie było okazji mówić. Roy Long nagrana została przez czterech muzyków. Stefan Schoss na klarnecie, saksofonie i rogu, Alfio Orillo na fortepianie, Jérôme Regard na kontrabasie i Stefan Huchard na perkusji. Większość kompozycji, które znalazły się na płycie, jest autorstwa Stefana Schossa. Oto jedna z nich. Cinq temps pour trois coeurs. Cheru Long to pierwsza płyta nagrana przez 32-letniego muzyka w charakterze lidera. Wcześniej nagrywał on już jednak u boku innych znakomitości jazzowych: Diany Krall, Natalie Cole, Quincy Jonesa, Claude'a Nougaro, Raya Charlesa. Jego pierwsza płyta pełna jest utworów będących jakby reminiscencjami kompozytora. Można się tu doszukać elementów klasycznych dźwięków muzyk tradycyjnych, na przykład z Bałkanów czy z Włoch, muzyki orientalnej. Posłuchajmy utworu zatytułowanego właśnie Reminiscencje. Stefan Szos urodził się w rodzinie muzycznej. Jego ojciec i brat grali na trąbce. On sam bardzo wcześnie wybrał klarnet jako swój główny instrument. Nauczył się gry na tym trudnym instrumencie po to, żeby móc grać w orkiestrze miejskiej swego rodzinnego Menton na południu Francji. Dopiero potem przyszła nauka w szkole muzycznej, a w 11 roku życia wielkie odkrycie – jazz. Mając lat 17, Stefan wyrusza na podbój świata, zaczynając od Paryża i jego konserwatorium. W czasie całej swej nauki kierował się złotą myślą, którą Marcial Solal wypowiedział na którymś z jazzowych warsztatów. Żeby grać jazz, trzeba poznać i ćwiczyć wszystkie techniki na swoim instrumencie. To zasada kota, którego podrzuca się w górę i który zawsze spada na cztery łapy. Stefan Szos wziął sobie te wskazówki do serca i nauczył się grać na wszystkich rodzajach klarnetu, saksofonu i fletu. Pożegnam się z Państwem utworem tytułowym z pierwszej płyty Stefana Szosa, Rue Longue, czyli Ulica Długa. Czyżby przenośnia?
Języka francuskiego.
RFI. RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Wysłuchamy dzisiaj ponownie fragmentu powieści Le Soleil des Indépendances, której autorem jest poznany w poprzedniej lekcji Amadou Kourouma. Jest to rozmowa strapionej swoją bezpłodnością Salimaty z zaprzyjaźnionym marabutem Hadj Abdulajem, wróżbitą, który potrafi dostrzegać to, co niewidzialne.
Dis-moi, que vois-tu dans la calebasse d'eau? Regarde fort.
Fort!
Que vois-tu?
Un coq. Un gros coq battant des ailes. Qui chante. Chante.
Regarde toujours. Regarde plus fort.
On apporte un mouton blanc. C'est un bélier. Hé! Parti le mouton. Les visages. Des visages grimaçants. Des masques de diable. Hé! Le noir, le rouge, la boue des marigots. Le sable fin et doux. Hé! Tout a disparu. Plus rien. Rien. Tout a fui.
Regarde toujours.
Rien de rien. De l'eau. Rien que de l'eau.
Vraiment? Vraiment rien? Bon, bien ainsi. La tromperie dit demain dans le sac ou après le marigot. Mais jamais le voilà. Alors que la vérité montre et présente. Et les commentaires sont sans raison.
Juste. Et complet. J'ai bien vu le coq rouge et le mouton blanc.
C'est ta bouche qui vient de dire à toi-même tes sacrifices. Mes conseils se limiteront à te recommander de tuer immédiatement un sacrifice.
Czy zrozumieliście usłyszany tekst?
Que veut Salimata?
Czego pragnie Salimata?
Elle veut connaître son avenir.
Qui vient-elle voir?
Do kogo przyszła?
Un marabout qui est un sorcier africain.
Qu'est-ce qu'elle doit regarder d'abord?
Na co ma popatrzeć?
Elle doit regarder l'eau de la calebasse.
Quels animaux apparaissent dans l'eau?
Jakie zwierzęta ukazują się w wodzie?
Un coq et un mouton.
Quelle couleur voit-elle?
Jakie kolory widzi Salimata?
Le rouge et le noir.
Que doit-elle faire ensuite?
Co powinna zrobić?
Tuer ces animaux, faire un sacrifice.
Ten fragment powieści Le Soleil des Indépendances ewokuje tradycję konsultowania wyroczni praktykowaną w różnych kulturach, na przykład w starożytnym Rzymie. Tutaj rolę wyroczni spełnia le marabout, marabut, afrykański czarownik i uzdrowiciel, posiadający nadprzyrodzone moce. To on doradza, jakie ofiary złożyć bóstwom i duchom. W dialogu, którego wysłuchaliśmy, występuje szereg słów odnoszących się do miejscowych realiów. Marabut pyta na przykład:
Que vois-tu dans la calebasse d'eau?
Calebasse to tykwa, której owoc wydrążony i wysuszony używany jest jako naczynie. W tym przypadku jest wypełniona wodą, ale może też służyć do przechowywania na przykład ryżu. Salimata obserwuje obrazy, jakie ukazują się jej na powierzchni wody. Dostrzega m.in. masque de diable. Niektóre plemiona używają masek podczas obrzędów rytualnych. Maski osób posiadających wysoki status społeczny, a do nich zaliczają się marabuci, bywają bardzo ozdobne. Salimata widzi także w wodzie la boue des marigots. Określenie le marigot odnosi się do krajobrazu tropikalnego, a samo słowo oznacza martwą odnogę rzeki albo zagłębienie terenu wypełnione stojącą wodą, jakie często spotykamy na kontynencie afrykańskim. Chwilę później Salimata widzi zwierzęta. Najpierw ukazuje się jej kogut, kok, później baran, mouton.
J'ai bien vu un coq rouge et un mouton blanc.
Nie są to wprawdzie zwierzęta specyficznie afrykańskie, ale hodowane specjalnie na świąteczne posiłki i ofiary religijne. Marabout interpretuje wizję Salimaty jako znaki wskazujące rodzaj ofiary.
C'est ta bouche qui vient de dire à toi-même tes sacrifices.
W tym kontekście słowo sacrifice oznacza ofiarę rytualną, często połączoną z całopaleniem. Jeżeli Salimata zabije i złoży w ofierze zwierzęta, które zobaczyła w wodzie, bóstwa otoczą ją swoją opieką i wysłuchają jej próśb. Salimata ma nadzieję, że Hadj Abdulaj uleczy ją z bezpłodności. Jest więc gotowa wykonać wszystkie jego polecenia. Marabout posiada niezwykłe moce, dlatego ma prawo wydawać rozkazy i objaśniać wizje.
Dis-moi, que vois-tu dans la calebasse d'eau? Regarde fort, fort. Que vois-tu?
Pyta Marabout.
Regarde toujours, regarde plus fort. Regarde toujours.
Zwraca się do Salimaty w trybie rozkazującym, używając drugiej osoby liczby pojedynczej, gdyż dobrze ją zna. Polecenia są tutaj uzupełnione przysłówkami, czym zyskują na wyrazistości.
Regarde fort. Regarde toujours. Regarde plus fort.
Przysłówek sposobu, fort, oznacza tu avec une grande intensité, co znaczy, że Salimata ma się przyglądać bardzo intensywnie. Salimata skupia się i zaczyna coś widzieć.
Que vois-tu?
Pyta Marabout, a kobieta odpowiada.
Un coq, un gros coq battant des ailes, qui chante, chante.
Stara się opisać, co jawi się jej przed oczyma. Używa imię słowu czasu teraźniejszego.
Un gros coq battant des ailes.
Le participe présent, czyli imię słów czasu teraźniejszego, określa czynność w trakcie jej wykonywania, dzięki czemu opis staje się bardziej ekspresywny. Salimata widzi koguta w momencie, gdy trzepocze on skrzydłami. Imię słowem czasu teraźniejszego można również posłużyć się przy opisie obrazu.
Je vois au premier plan un homme fumant une pipe.
Podobnie jak imię słów czasu teraźniejszego, elementem opisu może być zdanie podrzędne, służące sprecyzowaniu sytuacji albo czynności, oraz przymiotnik ukazujący cechę, na przykład formę lub kolor. W omawianym dialogu zaimek względny, ki, otwiera zdanie opisujące czynność koguta.
Qui chante, chante.
Opisując wygląd koguta i barana, Salimata używa przymiotników.
Un coq. Un gros coq.
I dalej.
On apporte un mouton blanc.
Dzięki temu zjawiska ukazujące się w wodzie nabierają w relacji Salimaty życia. Obrazy są bardzo wyraźne. Kobieta określa nawet, o jakiego barana chodzi.
C'est un bélier.
Trzeba tu wyjaśnić, że w języku francuskim mouton jest nazwą rodzaju. A więc, tak jak polska nazwa, owca obejmuje i barany, i owce. Natomiast bélier to nazwa samca. Oszołomiona wizją, Salimata zaczyna wypowiadać się nerwowo. Słyszymy już same równoważniki zdań i wykrzykniki.
Parti le mouton. Des visages grimaçants, des masques de diable. Le noir, le rouge, la boue des marigots, le sable fin et doux.
Jej wypowiedzi nie zawierają czasowników, tylko rzeczowniki, przymiotniki i wykrzykniki, co sprawia, że obraz przemawia z większą siłą. Po zwierzętach Salimata widzi przerażające twarze i maski. De masque, de diable. Potem kolory. Le noir, le rouge. Następnie krajobraz. De boue. Na koniec wreszcie spokojny obraz. Sable fin et doux. Nie ma już tutaj akcji. Fraza nie posiada orzeczenia. Wizja jest silnym doznaniem zmysłowym. Po zakończeniu tego wstrząsającego widzenia, Marabout udziela Salimacie wskazówek i mówi, co powinna zrobić.
Mes conseils se limiteront à te recommander de tuer immédiatement un sacrifice.
Przepowiadanie zdarzeń odnosi się do przyszłości. Astrologowie w swoich wróżbach także stosują czas przyszły.
Vous rencontrerez un riche médecin. Vous aurez beaucoup d'argent.
W dialogu z powieści Kurumy Marabout zaleca złożenie ofiary, która ma oddalić złe fatum.
Tuez immédiatement un sacrifice.
W dalszych partiach powieści bohaterowie zastosują się do jego rady. Tekst dialogu przybliża nam realia odmiennej kultury. Co więcej, obrazowy język Kurumy pozwala niemal przeżywać scenę rytualnej ceremonii, w której mistyka splata się z życiem codziennym. W dzisiejszej lekcji poznaliśmy niezwykły świat afrykańskich wróżbitów, ich zwyczaje i rytualne obrzędy. Przekonaliśmy się, że marabuci stosują w swoich wypowiedziach przede wszystkim czas przyszły, równoważniki zdań i wykrzykniki.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
To już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.